Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. 21 lat temu papież Jan Paweł II zatytułował orędzie na Światowy Dzień Pokoju: pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem, zwracając w ten sposób uwagę na związek, jaki łączy nas jako Boże stworzenia z otaczającym wszechświatem. W naszych czasach rośnie świadomość, pisał, że zagrożeniem dla pokoju na świecie jest także brak należnego szacunku dla przyrody. Dodał też, że świadomości ekologicznej nie należy tłumić, a przeciwnie, trzeba sprzyjać jej pogłębianiu i dojrzewaniu, aby mogła należycie się wyrazić w konkretnych programach i inicjatywach. Już inni moi poprzednicy mówili o zależności między człowiekiem i środowiskiem, pisze papież Benedykt XVI. Na przykład przy okazji 80. rocznicy ogłoszenia encykliki Rerum Novarum Leona XIII w 1971 roku Paweł VI podkreślił, cytuję, że nierozważnie wykorzystując przyrodę, człowiek tworzy niebezpieczeństwo, że ją zniszczy i sam padnie tego ofiarą. Dodał, że w tej sytuacji nie tylko środowisko materialne staje się źródłem nieustannych zagrożeń, takich jak zanieczyszczenie i odpady, nowe choroby, potężne środki zagłady, ale samo współżycie między ludźmi wymyka się spod kontroli, także w przyszłości może stać się ono nie do zniesienia. Oto problem społeczny bardzo rozległy, dotyczący całej rodziny ludzkiej. Jakkolwiek Kościół unika wypowiadania się na temat konkretnych rozwiązań technicznych, to ze względu na swoje doświadczenie w sprawach ludzkich pragnie stanowczo zwrócić należytą uwagę na więź między Stwórcą, istotą ludzką i stworzeniem. W 1990 roku Jan Paweł II mówił o kryzysie ekologicznym, podkreślając, że ma on charakter głównie etyczny. Wskazywał na pilną potrzebę moralną nowej solidarności. Apel ten staje się jeszcze bardziej naglący dzisiaj, w związku z tym, że oznaki kryzysu są coraz wyraźniejsze i nieodpowiedzialnością byłoby nie potraktowanie ich w sposób poważny. Czy możemy patrzeć obojętnie na problemy związane z takimi zjawiskami jak zmiany klimatyczne, pustynnienie, degradacja i utrata produktywności rozległych obszarów rolnych, zanieczyszczenie rzek i warstw wodonośnych, zanikanie różnorodności biologicznej, wzrost liczby katastrof naturalnych, deforestacja regionów równikowych i tropikalnych? Czy możemy zapomnieć o rosnącym zjawisku, jakim są tak zwani uchodźcy ekologiczni, osoby, które ze względu na zniszczenie środowiska, w którym żyją, muszą je opuścić niejednokrotnie razem z dobytkiem i stawić czoło niebezpieczeństwom i niewiadomym związanym z przymusowym przesiedleniem? Czy możemy nie reagować w obliczu konfliktów, zarówno już trwających, jak i potencjalnych, związanych z dostępem do zasobów naturalnych? Wszystkie te zagadnienia mają głęboki wpływ na możliwość korzystania z praw człowieka, takich jak na przykład prawo do życia, do żywienia, do zdrowia i do rozwoju. Nawet po najbardziej niesprzyjającej zimowej aurze przychodzi czas przebudzenia w przyrodzie. Pierwsze oznaki przedwiośnia pojawiają się na nizinach czasem już pod koniec lutego. Powracają skowronki, pierwsze zwiastuny wiosny w skrzydlatym świecie. Ożywia się powoli świat roślin. W lasach zakwitają przebiśniegi, krzewy wawrzynka, wilczełyko, a także leszczyny oraz wierzby. Pojawiają się łanowo kwitnące zawilce, oryginalne śnieżyce wiosenne, cebulice, ziarnopłony, miodunki, żywce i wiele innych. W zagajnikach, lasach czy wśród pól usłyszeć można pierwsze akordy wiosny. Nieśmiałą pieśń trznawdla, skowronka, zięby, kosa czy drozda. Także wokół domostw usłyszeć można szpaki, zasiedlające skrzynki lęgowe, gniazdujące w sąsiedztwie człowieka sierpówki, dzikie gołębie wykonują charakterystyczne loty tokowe. Widowiskowe są powroty wodnego ptactwa. Na niebie zobaczyć można klucze powracających na lęgowiska żurawi, gęsi, kormoranów, a także stada kaczek, łabędzi i mew. Innym, interesującym akcentem przebudzenia w przyrodzie nad wodą są gody żaby moczarowych. Ich samce w tym czasie przybierają błękitną barwę. Któregoś dnia, nierzadko w scenerii marcowych przymrozków, na polach sąsiadujących z zagrodami pojawiają się powracające z dalekich afrykańskich zimowisk białe bociany. Okres przedwiośnia to czas powrotu do aktywnego życia zimowych śpiochów. Znów istnieje szansa na spotkanie z jeżem, borsukiem, jenotem, orzesznicą i innymi zwierzętami, kiedy przebudzone z zimowego snu intensywnie poszukują pokarmu. Coraz cieplejsze promienie słońca ożywiają świat gadów i płazów. W promieniach wiosennego słońca wygrzewają się zaskrońce, żymije, dla których wiosna to także czas godów. Ciepłe promienie ożywiają także świat owadów. Taki tekst zamieścił pan Włodzimierz Stachoń w najnowszym numerze Przyrody Polski. Dzisiaj właśnie o płazach. Nasila się wymieranie różnych gatunków płazów, a więc żab, ropuch, salamander i tak dalej. Niektóre ich populacje już wyginęły bezpowrotnie. Inne są poważnie zagrożone, zwłaszcza w obu Amerykach i Azji. Ale proces ich wymierania powoli obejmuje również Europę. A płazy to doskonałe biowskaźniki. Wyjątkowo wrażliwe na zaburzenia w środowisku. Dopuszczenie do ich wyginięcia to nie tylko utrata różnorodności przyrodniczej, lecz także pozbawienie się przez ludzi sojuszników skutecznych w zwalczaniu szkodliwych owadów i cennych substancji leczniczych. Na przykład jedna ropucha zjada w ciągu 90 dni 10 tysięcy owadów roznoszących zarazki, jest więc naturalnym pestycydem i profilaktykiem medycznym. Inne gatunki żab, zwłaszcza amerykańskich, są jeszcze bardziej wartościowe pod tym względem. Wymieranie płazów jest ściśle związane z niszczeniem lasów, mokradeł, płytkich wód i z masowym stosowaniem środków chemicznych. Padają one także ofiarami nadmiernego promieniowania nadfioletowego, będącego skutkiem osłabienia warstwy ozonowej. Thank you. całej niemal Europie. Od wielu lat trwa akcja ratunkowa ropuch i żab. W Holandii, Francji, Belgii, Austrii, a także i u nas, na szosach, w miejscach ich przemarszu ustawiane są tablice ostrzegawcze z wizerunkiem żaby. W niektórych krajach pod autostradami wybudowano specjalne tunele, umożliwiające im bezpieczne przejście. Pracownik wrocławskiego zoo, dr Ryszard Bielawski, na jednym kilometrze rzadko uczęszczanej szosy w Bieszczadach naliczył 50 ropuch. Nocą wzdłuż niektórych szos maszerują ich tysiące. Po szczęśliwym dobrnięciu do celu ryzykownej podróży ropucha składa około 7 tysięcy jaj, z których wylęgają się kijanki. Po kilkunastu tygodniach malutkie ropuszki idą w pola, do lasów i parków. W Polsce żyją trzy gatunki ropuch: szara, zielona i paskówka. Wśród naszych rodzimych ropuch panuje moda militarna. Największa strojnisia ropucha zielona nosi panterkę. Na zielonym zabarwieniu jej skóry znajdują się artystycznie rozmieszczone, nieregularne brązowe cętki. Wśród swoich krewniaczek wyróżnia się także tym, że w okresie godowym pięknie śpiewa. Jej wysokie trele przypominają śpiew ptaków. Najbardziej skromna ropucha zwyczajna, czyli szara, aby się niczym nie wyróżniać, zgodnie ze swoją nazwą przybiera barwę swego otoczenia. Paskówka, czyli ropucha żwawa, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, dość powszechnie u nas występujących gatunków, należy do elity. Jej arystokratyczne pochodzenie można poznać po żółtym pasku na grzbiecie. Ropuchy są bardzo pojętne, łatwo się oswajają i choć w czasie łowów na grubego zwierza są zdumiewająco zręczne, w ruchach mają coś rozbrajająco zabawnego. Poza okresem godowym, kiedy składają w wodzie skrzyk, przebywają na lądzie. Dzień spędzają w wilgotnych kryjówkach, a gdy zapada zmierzch, wyruszają na łowy. Jeszcze do niedawna Bogu ducha winne, poczciwe ropuchy odsądzano od czci i wiary, posądzając je o różne niecne sprawki. Podejrzewano, że zjadają ogrodowe przysmaki i bezmyślnie je zabijano. Na szczęście doczekały się pełnej rehabilitacji. Ropuchy, które są bardzo pożyteczne, objęte są u nas pełną ochroną gatunkową. To właśnie one rozprawiają się ze ślimakami, które zjadają truskawki i inne owoce. Tępią włochate gąsienice, którym gardzi większość ptaków, a przy tym przyzwyczajają się do miejsca. Niektórzy właściciele ogrodów przenoszą je na swoje działki, zapewniając sobie niezastąpioną, a przy tym zupełnie bezinteresowną pomoc pogromców szkodników. Z różnymi drapieżnikami dość dobrze dają sobie radę. Bronią się jadem umieszczonym w gruczołach jadowych. Raz porażony napastnik całe życie z daleka je omija. Mimo to populacja ropuch w większości krajów europejskich i w Polsce gwałtownie maleje. Są one bowiem szczególnie wrażliwe na skażenie środowiska. Zanieczyszczenie wód ściekami przemysłowymi, nawozami, środkami ochrony roślin, żywiołowo przeprowadzone melioracje, bezmyślnie osuszane obszary bagienne i torfowiska, słowem zastraszające tempo zmian biotopów lądowych i wodnych, stanowi dla ropuch śmiertelne zagrożenie. A są one tak silnie związane z miejscem, w którym przyszły na świat, że z chwilą, gdy wysycha ich rodzima sadzawka, wymiera cała miejscowa populacja. Niektóre gatunki egzotycznych ropuch można oglądać w ogrodach zoologicznych. We wrocławskim zoo żyje największa wśród żab ropucha aga, która ze względu na swoje rozmiary i kształt nazywana jest także ropuchą talerzową. Aga jest przedstawicielką gatunku, który w historii przyrody zapisał się wieloma sławnymi i niesławnymi poczynaniami. Ta potężna, blisko kilogramowa ropucha po obu stronach głowy ma ogromne zbiorniki z jadem. Indianie z Amazonii niczym kurary niegdyś używali go do zatruwania strzał. Ten jad na zewnątrz wydostaje się tylko wtedy, gdy nierozważny drapieżnik nakłuje komorę jadową. W jednym z brazylijskich instytutów naukowych Aga przez wiele lat była modelowym zwierzęciem doświadczalnym przy pobieraniu surowic i szczepionek. Ropucha talerzowa pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. Jest wyjątkowo żarłoczna. Odżywia się głównie szkodnikami tropikalnej roślinności i upraw bawełny, kawy, herbaty, plantacji trzciny cukrowej, słowem wszelkim robactwem i małymi gryzoniami. W akcji jest błyskawiczna, choć z natury ociężała i powolna. W czasie polowania działa natychmiast. Szerokim pyskiem zręcznie chwyta swą ofiarę. Potrafi zjeść chodzącego po ziemi małego ptaka, mysz, a także mniejsze gryzonie, które połyka w całości. Aby wykorzystać niezwykłe umiejętności łowieckie, spryt, bezkompromisowość i nieposkromiony apetyt ropuchy, postanowiono zaaklimatyzować w innych krajach tropikalnych, w których nie umiano sobie poradzić ze szkodnikami dziesiątkującymi plantacje bawełny, kawy, herbaty i trzciny cukrowej. I tak jeszcze w ubiegłym roku Aga powędrowała na Martynikę, do Indii. Obserwując zwycięską walkę ropuchy ze szkodnikami, w latach 30. naszego stulecia 150 przedstawicielek gatunku drogą lotniczą powędrowało na Wyspy Hawajskie. W latach późniejszych przetransportowano je na Filipiny, do Nowej Gwinei i Australii i innych rejonów o klimacie tropikalnym. Wprowadzenie agi, podobnie jak innych roślin i zwierząt, na nowe tereny i osadzenie jej w odmiennych warunkach bez niezbędnej wiedzy i ostrożności okazało się z czasem bardzo niebezpieczne. Dysponując nieograniczonymi zasobami życiodajnego pożywienia, długowieczna, żyjąca około 40 lat ropucha, która rokrocznie składa 40 tysięcy jaj, zaczęła się gwałtownie rozmnażać. Po zwycięskiej batalii przeciw żukom i innym szkodnikom zabrała się za inne żaby, a gdy już je wyparła z ich rodzinnych stron, zaczęła wyniszczać pszczoły. W mieście Darwin za schwytanie każdej agi wyznaczono nagrodę w wysokości $37. Na ulicach miasta pojawiły się plakaty przedstawiające negatywną bohaterkę, opatrzone napisem „Poszukiwana żywa lub martwa”. Podobnie jak inne ropuchy, aga przywiązuje się do miejsca. Bez większego trudu można ją oswoić. Zachowało się wiele opisów opowiadających o ropuchach talerzowych, które wiodły bogobojny żywot w przydomowych ogrodach. Przychodziły na gwizdek. Grzecznie czekały, aż psy i koty zjedzą posiłek, a potem już posilały się resztkami z ich stołu. Aga była wieloletnim domownikiem Hanny i Antoniego Gucwińskich. Najchętniej siadała pod zapaloną lampą, czatując na ćmy. Podobnie jak inne ropuchy, dobrze czuje się w domowych terrariach. Przykład agi uczy, że przy manipulowaniu przyrodą w odmiennych warunkach nawet najbardziej pożyteczne zwierzę może przeobrazić się w ekologiczną bombę. Dziękuję bardzo pani Irmie Szymańskiej za ten tekst. A co w Polsce się robi w zakresie ochrony płazów? Otóż Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów w roku 2008 ogłosiła Rok Żaby. Wpisując się w ogólnoświatowy trend, gmina Piaseczno wraz ze Szkołą Podstawową w Głoskowie zorganizowała konferencję mającą na celu szersze rozpropagowanie metod czynnej ochrony płazów. Konferencja miała ogólnopolski charakter. Wśród prelegentów obecni byli m.in. przedstawiciele Biura Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Dyrekcji Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Kampinoskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Chojnów, Towarzystwa Przyrodniczego Bocian, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża z Gdańska i Muzeum Żaby z Żabiej Woli. Uczniowie zgromadzeni w gimnazjum przy ulicy Kalin wsłuchiwali się w prezentacji o roli płazów w środowisku oraz sposobach ich ochrony. Wielu z nich już od 6 lat jest zaangażowanych w akcję Żaba, realizowaną przy ruchliwych szosach w Głoskowie, na ulicy Lipowej i w Zalesiu Górnym. Gdy tylko żaby zaczynają migrować, uczniowie ustawiają specjalne płotki z siatki, uniemożliwiające wskoczenie żabom na jezdnię. Wzdłuż tej przeszkody ustawiane są pojemniki, z których młodzież przenosi żaby na drugą stronę drogi. Przy okazji zbierane są także dane na temat liczebności różnych gatunków żab i ropuch. Według danych koordynatorki akcji Żaba, pani Beaty Zawadzkiej, co roku uczniowie z Głoskowa przenoszą do 8 000 tych płazów. Niestety, doraźne ratowanie żab może nie wystarczyć, aby ustabilizować zmniejszającą się liczebność płazów na terenie gminy. Potrzebne są również inne działania, na przykład renaturyzacja wysychających oczek wodnych. Akcja ochrony płazów na terenie gminy Piaseczno budzi zainteresowanie mieszkańców oraz mediów. Gratuluję im. Już nie będę rozpoczynał nowego tematu, choć jest ich wiele. Te 5 minut zostawiamy sobie na rozmowy. Przypominam numery telefonu, do których zapraszam, i przypominam numery telefonów 56 kierunkowy dla Polski Północnej 655 2355 i dla Polski Południowej 655 2356. Zapraszam. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam pana profesora. Panie profesorze, jak to wojna studańska, moje imię i Zofia. I chciałam taką sprawę zapytać. Kiedy się lękną ptaszki, wody, wróble i tak dalej, bo ja całą zimę ich dokarmiam. Mam karmik tutaj, ale chciałabym im budki założyć takie, bo już te się poniszczyły. I nie wiem, kiedy ich czyścić.
W tej chwili, proszę pani, już się lęgi zaczynają, na przykład czajek, i stopniowo to po prostu idzie. W tej chwili ptaki zakładają powszechnie gniazda, a wylęk oczywiście różnych gatunków odbywa się z pewną różnicą, z różnicą kilku tygodni. I jeśli już pani ma tam domek, nie wiem, czy Sokołowskiego, mojego znakomitego profesora biologii, czy jakiś inny, no to należy go już, czas najwyższy, żeby był przygotowany na założenie gniazdka.
Aha. A czyści się je jesienią, czy...
No to jest... proszę pani, czyści się po opuszczeniu gniazda.
Aha, w ten sposób.
Tak. A można też nie czyścić w ogóle, jeśli to oczywiście by tam nie przeszkadzało, bo pani... ptaki nie lubią takich interwencji.
No właśnie. Tak. Panie profesorze, a te budki to podobno nie lubią ptaki malowanych.
Tak, to się tylko wszystko zgadza. Proszę pani, tak. Powinny być surowego drewna.
Tak. Jeszcze jedno, odnośnie oczka wodnego, bo ja żabki tutaj jak mogę, tak ratuję. Jaszczurki to są moje ulubienice. I chciałabym, ja mam takie oczko wodne, ale tylko 0,5 metra głębokie. Czy je trzeba oczyszczać, czy można je zostawić na zimę, czy tam się będą chronić one, jak to zrobić?
No, proszę pani, oczywiście trzeba oczko pielęgnować, ponieważ ono zarasta, zamula się jeśli tam są jakieś rybki, to one oczywiście wymagają tlenu, więc jak mamy za dużo substancji tam troficznych, to wskutek braku tlenu, oczywiście rozkładu tych substancji, te rybki po prostu mogą zginąć, więc trzeba tego... tego pilnować i trzeba obserwować, jak wygląda muł w takim oczku.
To nie, tam mułu nie ma, bo ja czyszczę na bieżąco.
No ale, to nie ma sprawy.
Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy rzadka, która tam wpadnie, ona już widziałam utopione. Jakie to one są gatunki, które nie mogą być w wodzie?
Proszę pani, każda żaba musi wychodzić na ląd, stale nie może siedzieć w wodzie i to oczko powinno być tak zbudowane, żeby umożliwić wychodzenie płazą po prostu z wody.
No to ślicznie dziękuję, życzę zdrowia.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Jeszcze jeden telefon, mamy tylko minutę, niestety. Bardzo proszę.
Proszę pana doktora, ja się zwracam z taką poradą. Tak, u mnie na działce warzywka jest taka powuja, że ja w ogóle nie mogę wycięcić. Co ja mam zrobić?
Co tam jest?
Powuja. Takie korzenie zostały, co będę wyciągnę nada, to ze ziemi wypuszcza, nie mogę dać sobie rady. No. I to we warzywach.
Proszę pani, ja radzę widły kanadyjskie po prostu i oczyszczanie tej ziemi z tych korzeni. Tyle mogę poradzić, żeby nie zatruwać tam jakimiś substancjami chemicznymi. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Czas audycji się skończył. Szczęść Boże. Do usłyszenia.